Katastrofa biologiczna zabiła 5 miliardów ludzi. Ocaleni żyją pod ziemią. Więzień systemu James Cole zostaje wysłany w przeszłość, by dowiedzieć się, co się stało. Coś jednak w tej podróży poszło nie tak. Trafia tam, gdzie nie powinien. Do zakładu psychiatrycznego. W Państwie Filozofów film Terry'ego Gilliama 12 małp. Zapraszamy do świata, w którym między prawdą a złudzeniem różnica jest niewielka, być może nie do rozpoznania. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są. Widzimy je takimi, jakimi my jesteśmy. Pani profesor, czy prawda jest możliwa? Czy zostają nam tylko konstrukty naszego umysłu i nasze opowieści, albo społeczne opowieści, społeczne narracje?
No problem polega na tym, dokładnie na tym, że jesteśmy tylko człowiekiem, w związku z tym nie mamy możliwości widzenia, słyszenia, czy w ogóle budowania percepcji w inny sposób, niż pozwala nam to nasz mózg, nasze zmysły. I to już w XVIII wieku David Hume zauważył. Dlatego Hume mówi, jak chcemy być uczciwi, no to wiadomo, trzeba powiedzieć, że dla mnie rzeczy są takie, a nie inne, bo nie mam tej odmiennej perspektywy. W XX wieku neurobiologia nam pokazała, że Hume się nie mylił, bo wystarczy inna budowa choćby mózgu czy gałki ocznej i ten obraz będzie zupełnie inaczej wyglądał i faktycznie na przykład ta perspektywa psa, kota czy myszy jest odmienna. Więc to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa w 12 małpach wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to ten stary, filozoficzny właśnie problem, co ja tak naprawdę wiem o świecie. Czy ja jestem w stanie dotrzeć do istoty świata, do istoty rzeczywistości. I tutaj Immanuel Kant, który twierdził, że go Hume z dogmatycznej drzemki obudził, zwrócił uwagę na to, że w zasadzie my nigdy do noumenów, czyli tej istoty rzeczy samej w sobie nie docieramy. No jest jeden, to jest człowiek, prawda? Czyli mam ten wgląd wewnętrzny w samą siebie. Ale czy stół, przy którym siedzę, jest rzeczywiście, no tutaj tą stołowatość, czy mogę poznać?
No, czym mówi, jest istota czerwoności na przykład, tak? Albo zieloności, tak? Bo każdy z nas widzi zielony trochę inaczej, tak przynajmniej się wydaje.
Nie tylko zresztą tą barwę, prawda?
Natomiast każdą inną.
Jasne, a poza tym dobrze wiemy, że to, co nazywamy barwą, jest tak naprawdę długością fali. Tutaj wchodzimy już w całą strukturę optyczną, która też nam pokazuje coś, na co zwrócił uwagę Kant, czyli na to, że nasz umysł tak naprawdę trochę sobie rekonstruuje świat. Czyli zmysły, jakimi sięgamy do rzeczywistości, one są jak takie łapki, które wyciągamy przed siebie, żeby sobie coś obejrzeć, prawda? Wąchamy, oglądamy, ale umysł do tych zmysłów cały czas dodaje ten element czysto rozumowy, który jest takim współkonstruowaniem razem ze zmysłami tego, co widzę. Czyli inaczej, ja bym miała jakąś taką kakofonię zmysłowości, gdyby nie te elementy porządkujące strukturę poznania, jakie cały czas mój umysł wkłada do poznania. Czyli zmysły nie działają same. To nie jest lustro, które odbija mi rzeczywistość, jak chciał John Locke, tylko tu mamy cały czas takie rekonstruowanie czy współrekonstruowanie świata. I przez to, że ja nigdy do rzeczy samej w sobie nie docieram, no to teraz mogę tylko ufać, że mój rozum, prawda, porządkując sobie ten świat, nie dokonuje jakichś przekłamań. Ale też 100% nie będzie.
Czyli raczej żyjemy w złudzeniu niż w prawdzie.
Czy raczej żyjemy w takiej
siadając
rzeczywistości?
Siadając do samochodu, jadąc autobusem do pracy.
Ach, to by było proste, jakbyśmy mogli powiedzieć, że żyjemy w złudzeniu. Nie. Tak naprawdę my żyjemy w pewnej strukturze właśnie zjawiska, które konstruujemy sobie, ale proszę też zwrócić uwagę, że nie mamy problemu z określeniem, że napis, który jest przed nami, jest podświetlony na czerwono. Możemy dyskutować, jaki to jest rodzaj czerwienia. czerwieni, ale wiemy, że on jest czerwony, bo nasze umysły tak samo rekonstruują świat, mają te same władze sądzenia. Dzięki temu mamy pewną intersubiektywność. W związku z tym przez tą intersubiektywność my tworzymy pewien jednolity obraz rzeczywistości i mało tego, skoro widzę jakąś czerwień, to znaczy, że jest jakiś impuls, który mi ją wyrzuca. Tak jest przynajmniej wedle Kanta. Więc ja nie wiem do końca, co jest istotą rzeczy, ale gdzieś tam ona leży, skoro ja pewne dane mogę rekonstruować.
Czy można powiedzieć, że prawda w takim razie jest kwestią umowy, jak prawo?
Nie idziemy jeszcze w relatywizm. To XX wiek będzie w ten sposób nam pozwalał, zwłaszcza po tych dekonstrukcjach różnych, choćby postmodernistycznych, tak popatrzeć. Nie, tu raczej idziemy w kierunku takiego, powiedziałabym, krytycznego myślenia, które nakazuje mi taką sumienność. Czyli muszę sobie przede wszystkim uświadomić, że nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkich danych, jakie mam. Więc moja rekonstrukcja rzeczywistości może być niepełna. Stąd powinnam zachować taki maksymalny też dystans do tego, co wiem o świecie. I Kant nawet proponuje, prawda, gdy pisze o tym czystym rozumie, proponuje, żebyśmy się przyjrzeli na przykład antynomiom rozumu. To są właśnie te zjawiska, których nigdy nie jestem w stanie z taką jasnością, pewnością określić, jak obliczenie, że 2 plus 2 równa się 4. Czyli weźmy na przykład kwestię wolności, weźmy kwestię struktury istnienia świata, przyczyny pojawienia się rzeczywistości. No są pewne rzeczy, które wymykają się, bo będziemy mieć różne interpretacje, różne poszlaki. Stąd Kant proponuje, skupmy się najlepiej na tym, co jest właśnie takie, ja bym powiedziała, policzalne do sprawdzenia, takiego intersubiektywnego zweryfikowania, co dla, jak on pisze ładnie, każdej istoty rozumnej będzie do sprawdzenia. No i tu wchodzimy w ten świat 12 małp, bo w tym filmie cudownie jest to pokazane, że w zasadzie no, mamy pewne dane, widzę człowieka, stoją przede mną, rozmawiam z nim, to jest sytuacja doktor Katrzyny i Jima. I teraz z jednej strony ona jako psychiatra może go zdiagnozować, może poznać jego historię, ale potem odkrywa to drugie dno, prawda? Widzi, że to jest człowiek, który nie jest takim zwykłym człowiekiem, że to nie jest zwykły obywatel, że tu się coś dzieje, prawda? Widzi jego zdjęcia z innego okresu dziejowego. Zaczyna rozumieć, że to, co on jej przekazuje, czy próbuje przekazać, gdzieś wymyka się spod jej kontroli. I teraz, czy on jest rzeczywiście chorym psychicznie człowiekiem, którego trzeba leczyć i ma jakieś konfabulacje, czy może on rzeczywiście jakąś podróż w czasie odbył z przeszłości, w przyszłości do niej wraca. No gdzie tutaj mamy ten moment?
No w świetle zdobyczy psychiatrii XX wieku James zostaje zdiagnozowany jako człowiek psychicznie chory. Tutaj na początku pani doktor wątpliwości raczej nie ma. Później dociera, i to jest taka mała, drobna uwaga dla tych, którzy nie oglądali tego filmu, bowiem to nie pierwszy raz James zostaje wysłany w przeszłość. Zdarzyło mu się kilka razy być w zupełnie innych miejscach, bo jak się okazuje, by trafić w ten moment, by rozpoznać, dlaczego doszło do katastrofy biologicznej, tak wcale prosto nie jest.
To jest drugi ciekawy motyw.
Ale dokończmy jeszcze ten wątek prawdy i pewnego złudzenia, które nam towarzyszy. O świecie wiemy tak naprawdę tyle, ile my na ten świat nałożymy, korzystając z naszego narzędzia poznania, jakim jest mózg.
I zmysły.
Czym jest matematyka w takim razie, którą niektórzy uznają za uniwersalną i doskonałą naukę?
Właśnie w tym świecie Kanta ona jest czymś doskonałym, dlatego że to jest taka czysto rozumowa operacja, gdzie już nie potrzebujemy zmysłowego doświadczenia, więc mamy ten taki komponent stricte, prawda, rozumowy, a prioryczny. To jest też ten moment, bo Kant bał się zmysłowości tak naprawdę. Z jednej strony zdawał sobie sprawę, że nie uciekniemy przed zmysłowością, że jej potrzebujemy do tego, by poznać świat, który nas otacza.
Ale wiedział, że nas mocne zmysły łudzą.
Właśnie. I wiedział, że nie zawsze jesteśmy też zdolni, by zapanować na tym złudzeniem. Nie zawsze możemy sobie uświadomić, na ile jest to złudzenie gdzieś oddziałujące na nas, na ile nie. No i tu się zaczynają schody. Więc w jakimś sensie on, jak wielu przed nim filozofów, ucieka w ten czysty rozum. To swoją drogą jest takie, moim zdaniem, pokazujące pewną rozpaczliwą filozoficzną tendencję, bo w zasadzie już Parmenides w starożytności...
Ja myślałem, że od niego zaczniemy tak naprawdę w rozważaniach o prawdzie i złudzeniu, bo wydaje mi się, że to pytanie, czym jest prawda, czym jest złudzenie i jak to się wszystko łączy, towarzyszy filozofii od samego początku, odkąd człowiek spojrzał na świat myśląc.
Tak, i w zasadzie to jest też taka wielka ucieczka przed zmysłowością, bo Parmenides ewidentnie bał się i danych zmysłowych, poznania zmysłowego, ale też, co za tym idzie, różnorodności, takiego spluralizowanego obrazu rzeczywistości. On sobie z tym w ogóle nie radził. Tak samo ze zmianą. Stąd jak już doszedł do tych takich czystych, rozumowych analiz i mógł orzec, że mamy jeden niezmienny, wieczny byt, żadnej zmiany, niczego, to mam wrażenie, że taka pojawia się u niego wielka ulga. Okej, nie muszę korzystać ze zmysłów, skupię się na tym, co mi rozum, gdy analizuje pewne pojęcia, przedstawia i nic więcej nie interesuje. Tu gdzieś znika człowiek, tu gdzieś znika cała ogromna zjawiskowość świata. Wszystko zostaje sprowadzone do czegoś, co potem też Dostojewski wykpił. No bo z jednej strony mamy nawet u Kartezjusza, że 2 plus 3 równa się 5, niezależnie od tego, co się ze mną dzieje. To jest ta pewność. Kartezjusz w medytacjach to pokazuje.
No, to jest ten matematyczny świat idealny.
Tak, tak. Taka praca właśnie na ideach, która nie może mnie zawieść, bo nie dotyka moich zmysłów, moich emocji, w jakikolwiek sposób mnie nie porusza, więc jest taka sterylna, wręcz kliniczna. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy, to Dostojewski w pewnym momencie się śmieje, mówi: słabe umysły. A czemu ja nie mam sądzić, że 2 plus 3 równa się 7? No jak ja tak chcę? No jak człowiek to czyta, sobie myśli, co się tu dzieje? Ale tak naprawdę Dostojewski rzuca wyzwanie tym wszystkim filozofom, którzy bali się zmysłowości i emocji równocześnie. Bali się tego, że ja czegoś mogę nie chcieć zrozumieć. Jak znowu wrócimy do 12 małp, to ten proces dochodzenia do historii Jamesa jest takim procesem, w którym widać, że ta pani doktor boi się prawdy. Woli go zaklasyfikować jako chorego psychicznie. No bo jeżeli ona mu przyzna rację i potem to się dzieje, to następuje załamanie. Bo zaczyna rozumieć, że to, co on jej pokazuje, to jest koniec ludzkości.
To jest koniec poznania, jaki znamy troszeczkę.
Tak.
Bo ona burzy, czy James burzy ten konstrukt, który ona wyprodukowała i narzuciła na świat.
Czy który...
Gdzie ludzie podróżujący w czasie specjalnie się nie powinni pojawiać.
Dokładnie. Czy burzy też taki spokój poznawczy starych, dobrze nam znanych kategorii. Właśnie to jest ten porządek 2 plus 3 równa się 5 i tylko tyle, w każdych warunkach. A tutaj pojawienie się przybysza z przeszłości, ale tak naprawdę z przeszłości równocześnie, no bo przecież on, nim do niej trafił, podróżował sobie w czasie, to jest to załamanie tych stałych kategorii, więc chichot Dostojewskiego na koniec mamy.
Do Państwa Filozofów, do 12 małp wracamy za moment. W Państwie Filozofów film Terry'ego Gilliama, 12 małp. Ten film miał premierę w 1995 roku. Zacząłem od cytatu o prawdzie i złudzeniu. To jeszcze jeden cytat. Nie ma dobra ani zła, jest tylko to, co się wydarza. Czy Gilliam na cały czas pokazuje, że nie ma jednej obiektywnej prawdy?
To jest konsekwencja.
Nie ma takiego jasnego podziału na dobro i na zło. Wychodzi na to, że każdy z nas konstruuje sobie kategorię dobra i zła i każdy z nas konstruuje sobie prawdę, czy też definicję prawdy.
Albo inaczej, bo to jest taka struktura, którą dobrze ujął Lev Šestov. Bo Lev Šestov mówi, popatrzmy na ten jeden z ważniejszych mitów kultury europejskiej. Pierwsi rodzice w raju mieli zakaz jedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła. Czyli Bóg tych pierwszych rodziców trzymał poza aksjologią, poza wartościami. Oni byli niewinni, oni nie byli skonfliktowani ze światem, oni sobie mogli w sposób taki czysty trwać, niezaangażowany, dopóki nie znali wartości. Natomiast w momencie, kiedy sięgają po ten owoc z drzewa zakazanego, czyli biorą i zaczynają smakować dobro i zło, to wedle Lwa Szestowa za tym idzie całe spektrum wartości. Oni nie tylko poznają dobro i zło, ale również prawdę i fałsz, piękno i brzydotę. W związku z tym zostają wrzuceni, ale też wrzuceni w co? W taką binarność. Dla Lwa Szestowa to, czego my się najbardziej boimy, to takiego bycia poza wartościami. A on mówi, Bóg taki jest, bo on stwarza wartości. W związku z tym wartości go nie obowiązują. Z tej boskiej perspektywy nie ma wartości. To jest perspektywa człowieka, który tak naprawdę został przez to złamanie boskiego przykazania wrzucony w te wartości. Bo właśnie poznał dobro, zło, więc teraz jest też skazany na to, żeby wybierać pomiędzy dobrem i złem. Wcześniej nie miał takiego wyboru, bo on po prostu sobie trwał poza tą strukturą wartości. To samo będzie z prawdą i z fałszem. Po prostu istnieje.
No dobrze, ale w świecie ludzkim w takim razie nie ma obiektywnej prawdy. Do tego cały czas będę zmierzać, próbując do końca zrozumieć koncepcję Szestowa. Prawdą jest Bóg albo w Bogu jest prawda, a ludziom pozostają mity, pozostają opowieści, pozostają narracje, pozostaje subiektywne podejście do świata. I dopóki nie przedrę się przez te wszystkie opowieści i nie odnajdę Boga, to niczego pewien być nie mogę. Znaczy upraszczając i to zdecydowując.
Szestow jest tutaj brutalny, bo on gdzieś wraca też oczywiście do ojców Kościoła, do tej koncepcji, którą znajdziemy u tych myślicieli, jak święty Augustyn czy Tertulian. Natomiast dla Szestowa to, co jest najbardziej przerażające, to to, że Bóg jest poza wartościami. W związku z tym człowiek nawet jakby dotarł do Boga, to już na zawsze utracił tą perspektywę takiego bycia poza, tej niewinności, już zawsze jest skazany na ten wybór. I to jest naszą największą klęską, to jest naszym największym problemem, bo my teraz musimy nauczyć się rozpoznawać, co jest dobre, co jest złe. My musimy też, dokonując tych wyborów, niejako afirmować to, co jest pozytywne, albo to, co jest negatywne. No i tu jest ten problem. A co, jak sobie pomylimy? A co, jeżeli nasze drogi będą właśnie na tyle zagmatwane, że nie będziemy w stanie wybrać? No, gdy przyjrzeć się historii Jamesa, to w zasadzie on jest taką postacią bardzo zagmatwaną, bo to, że on zostaje wysłany do przeszłości po to, żeby zdiagnozować ten punkt wyjścia, co sprawiło, że mamy tę katastrofę, że ludzkość została tak naprawdę zepchnięta do podziemia i to jeszcze nie tylko
strasznych warunków. I też mocno podzielona w tym podziemiu.
Tak. To przecież historia Jamesa to jest historia człowieka, którego poznajemy w takim rodzaju więzienia. On był kimś, kto był skazany, czyli możemy założyć, że nie sprawował się najpiękniej, stąd to więzienie. I w zasadzie wysyłanie go do przeszłości jest też rodzajem kary.
On albo pewnego rodzaju eksperymentu.
No, ale on jest tym królikiem
doświadczalnym. Tak, do tego zmierzam.
Właśnie. No tu cały czas możemy się zastanawiać, czy on jest właśnie ofiarą tego eksperymentu, systemu, czy może jest po prostu jakimś awanturnikiem, który już raz narozrabiał, a teraz ponosi tego konsekwencje, czy może jest bohaterem, który wprawdzie mimowolnie zostaje wmieszany w awanturę, choćby właśnie tego badania, co doprowadziło ludzkość do takiego, a nie innego stanu, tego się nie dowiemy. I z drugiej strony, jakbyśmy chcieli zrozumieć do końca Jamesa, to może nie potrzebujemy tego. Ale ponieważ my myślimy opozycyjnie, binarnie zawsze, szukamy dobra, zła, prawdy lub fałszu, to tak klasyfikujemy. I na to też Szestow zwraca uwagę, że mamy taki, powiedziałabym, bardzo niefortunny sposób myślenia, w którym wartościujemy. Że zamiast brać świat taki, jaki on jest...
Ale jak to zrobić, skoro dostępne nam są tylko jakieś konstrukty?
No tak, ale nie oceniać, płynąć, nie wartościować, nie zastanawiać się, czy to jest prawdziwe, czy to jest fałszywe, czy to jest dobre, czy to jest złe. Bo być może właśnie tu sami produkujemy różnego rodzaju negatywne albo pozytywne wartości. A gdyby tak się przyjrzeć rzeczywistości, która mnie otacza jako takiemu zewnętrznemu projektowi, no coś tam jest, prawda? Jakaś rzeczywistość. No jest jakiś facet, który coś dziwnego gada. No, wysłuchać, zobaczyć.
Pojawił się James jako królik doświadczalny, na którym naukowcy eksperymentują, rzucając go w przeszłości po różnym czasie, czy też w różnym czasie ląduje nasz główny bohater. To zapytam, czy wiedza może ocalić świat w filmie Terry'ego Gilliama, czy raczej go pogrążyć. I wtedy płynnie przejdziemy do czasów współczesnych naszych, już wychodząc z tej fikcji.
Tak, bo od razu sobie pomyślałam o tym, że z jednej strony mamy taki piękną wizję nauki jako źródła naszej doskonałości. To się zaczyna...
Czemu doskonałość, a nie po prostu wiedzy?
No, to jest to umiłowanie mądrości, jakie nam serwują filozofowie starożytni. No bo mam to podejście, prawda, w filozofii klasycznej, tej takiej metafizycznej, wręcz koturnowe, gdzie prawie na kolanach przed nauką, no wspomnieliśmy Parmenidesa. Filozofia to jest bogini. I teraz dotrzeć do jej pałacu jest pewnego rodzaju wyzwaniem. To jest nie tylko poznanie, ale też przecież, żeby wejść do pałacu bogini, to furtę otwiera cnota sprawiedliwości. A więc musimy być przystosowani, przygotowani, mieć tą moralną klasyfikację. Potem u Sokratesa przecież poznanie równocześnie jest drogą etyczną. Dlatego jak zaczynam poznawać prawdę, nie jestem w stanie działać nieetycznie. To mnie od razu nastawia na dobro. Prawda i dobro są w jednym pakiecie. U Platona mamy trójjednie, piękna, dobra i prawdy. U Arystotelesa najwyższa cnota jest dianoetyczna, czyli znowuż poznanie. Filozofia klasyczna nas uczy, że jak my coś poznajemy, to jest ten efekt wow. My się rozwijamy dzięki temu. My dzięki temu możemy być bardziej sobą. Wydobywamy gdzieś człowieczeństwo. Obcujemy z najwyższym wartościami. I bardzo długo w filozofii ten obraz był kształtowany. Myślę, że filozofia nowożytna, czy współczesna nauka wprawdzie już zupełnie inaczej podchodzi do prawdy, czy do poznania, ale mamy w takim dziedzictwie kulturowym pewien szacunek. Ten szacunek widać po naszym nastawieniu do edukacji. Podstawowa edukacja dla wielu z nas będzie oznaczała za mało. Najczęściej rodzice, jak wysyłają swojego malucha jeszcze do szkoły, to już marzą o jego doktoracie, albo przynajmniej o skończonych studiach. Teraz jak się zastanawiamy, po co nam studia do szczęścia, oczywiście są nam bardzo potrzebne, ale to jest jeden z tych kulturowych paradygmatów, który nam wkodowany kulturowo w nasze myślenie podpowiada: tak, prawda? To jest
wiedza,
coś szlachetnego.
To potęgi klucz.
Tak. I cały relatywizm dwudziestowieczny, te wszystkie dekonstrukcje postmodernistyczne, poststrukturalistyczne, one tego nie zmieniły. Czyli z jednej strony wiemy, że na przykład nie ma jednej niezmiennej, wiecznej prawdy, zdajemy sobie sprawę z kłopotów metodologicznych, zdajemy sobie sprawę, że mamy różne przedmioty naszych badań, do których musimy dostosować metodologię, będziemy mieć różne wyniki, no bo inaczej będziemy badać historię, czy czas kolisty, czy wielki powrót tego, co się wydarza, a inaczej podejdziemy do badania tkanki, załóżmy, ludzkiej, prawda, czy do badania kwantów.
No, to wydaje są różne się, że w tych badaniach biologicznych ta prawda jest bliżej trochę niż w rozważaniach filozoficznych.
Mamy lepsze narzędzie. No bo tutaj ta weryfikacja tego, co zaczynamy poznawać, jest precyzyjniejsza. tu rzeczywiście ja mogę na szalce, czy
ja to doświadczenie mogę przeprowadzić kilkakrotnie,
tak, tak.
Mogę sprawdzić, mogę podać koledze, żeby zrobił to samo badanie, też je powtórzył.
Dokładnie. No niestety nie zrobię tego badając na przykład historię I wojny światowej, bo relacji by już będę miała za dużo na przykład, jeszcze przefiltrowane przez różnego rodzaju interpretacje, reinterpretacje. Na to się nakłada historia II wojny światowej, jeszcze kolonializmu, jeszcze specyfiki różnych narodów, społecznych różnych dążeń. No i niestety, tu właśnie nie mam laboratorium.
Nie ma jednej prawdy o I wojnie światowej.
Nie chcę aż tak powiedzieć ostro, natomiast niewątpliwie, nawet jeżeli zgodzimy się, bo są pewne fakty, które będą niepodważalne, czyli wszyscy uznamy, że odbyła się jakaś bitwa, w której dokonano tej, a nie innej na przykład masakry, użyto pierwszy raz gaz bojowy, czy ludzie utknęli w okopach. No mamy pewne fakty, które są stałe, trwałe. To teraz do tego dochodzi przeżycie. I jak badam coś, co jest,
co nie
tą
jest
daną biologiczną,
tak
prawda, albo
trochę.
Jest statystyką, to mam większą możliwość dystansowania się i właśnie przez to weryfikacji. Natomiast tutaj ani nie mam do końca możliwości weryfikacji, no bo nigdy nie siedziałam w tym okopie i nigdy nie porozmawiałam z kimś, kto siedział w okopie I wojny światowej. Mam zapisy, mam dokumenty, ale ja już je filtruję przez perspektywę moją, czyli człowieka, który żyje obecnie w XXI wieku. I tu się zaczynają schody, prawda? Bo dobrze wiemy, to pokazuje choćby historia, no weźmy kolonializmu europejskiego, doskonale wiemy, że dużo rzeczy zostało poukrywanych, jak choćby zbrodnia na Herero i Nama dokonana przez Niemców, prawda? Jak długo nie mówiliśmy o tym, jakie jest źródło na przykład obozów koncentracyjnych. Pierwsze były ćwiczone właśnie między innymi na Herero i Nama. Ta historia ich została całkowicie zakłamana, bo została inaczej napisana, pomimo danych, pomimo świadectw. I w tym względzie, prawda, badanie kultury będzie się odróżniało od badania struktury biologicznej, geograficznej czy fizycznej.
Jeśli szukają Państwo prawdy, to jednak zostaje matematyka ze swoim uniwersalnym, pięknym
i cudownym
językiem. Do 12 małp w Państwie Filozofów wracam za moment. To ostatnia część Państwa Filozofów, 12 małp, przypomnę, film, którego Gilliama nas dzisiaj prowadzi. I prawda i złudzenie, chyba też tak mogę powiedzieć, bo i o prawdzie i o złudzeniu sporo mówimy. O tym, czy złudzeniem może być dobro i zło, także rozmawialiśmy. To teraz zapytam, czy czas, który odgrywa w filmie Gilliama olbrzymie znaczenie, też jest złudzeniem?
No tutaj z jednej strony mamy tą piękną strukturę, taką wręcz niczańską powrotu
do
przeszłości.
Wciąż przeżywamy te same historie.
Tak,
trochę.
Tak, trochę tak. Czy ciągle przeżywamy niezrozumienie, ale myślę, że ważniejsze jest to, tak naokoło odpowiadam, ale myślę, że najważniejsze jest to, co Nietzsche podkreślał, że to tylko nadczłowiek miałby siłę, żeby to znieść. Czyli znieść tą świadomość, że wracam do przeszłości, że to, co mnie kiedyś spotkało, spotka mnie raz jeszcze, że pewne decyzje, jakie podejmuję, będę musiała podjąć raz jeszcze. Nam jednak służy ten czas linearny, bo on mi daje szansę, że przeszłość już nie wróci. W związku z tym jakieś błędy, traumy, no cokolwiek zostaje za mną. Linearny czas daje mi tą przyszłość jako perspektywę na przykład realizowania jakichś celów. Ja mogę zawsze, prawda, sobie te cele na nowo zdiagnozować. Natomiast ten czas kolisty, on przez to zapętlenie wrzuca mnie raz jeszcze i raz jeszcze do tego, co było.
Ale czy on też nie daje takiej zasady etycznej, która by powiedziała, że skoro mam przeżywać, no może nie wiecznie, ale co jakiś czas to powracające i toczące się koło, to żyj dobrze? Albo tak, żeby ci to sprawiało przyjemność? Tak jakbyś chciał przeżywać tę chwilę po 100 razy, po 1000 kroć?
No i to jest ta właśnie etyka Nietzschego po przewartościowaniu wartości, bo dla Nietzschego to bycie nad człowiekiem to jest nie tylko właśnie świadomość i pogodzenie z tą świadomością, że przeszłość wróci, ale też branie odpowiedzialności. I Nietzsche mówi, w takiej strukturze to zaczyna być odpowiedzialność absolutna. Bo jak mam czas linearny, to ja mogę sobie też zrobić takie swoiste odcięcie. Nie interesuje mnie przeszłość. Poprzepraszałam, zadośćuczyniłam, do widzenia nie ma. Ale jak mi wszystko ma wracać w tym czasie kolistym, to nigdy nie będzie tego odcięcia. Czyli pewne rzeczy ja niosę w moim sumieniu. Tego się nie da zresetować, uciec przed tym. W związku z tym zło, które na przykład uczyniłam, będzie do mnie wracać.
To jest dopiero konstrukt filozoficzny, pani profesor.
Ale to jest właśnie, myślę,
taka... Nie mamy
taka...
żadnych dowodów na to, że czas funkcjonuje koliście.
To jest taka ładna spekulacja, ale myślę, że przy tym założeniu czasu kolistego nie chodzi o to, że mamy dowody, czy nie mamy na niego dowody, tylko ta spekulacja pozwala nam zastanowić się, czym jest etyka. Bo wyraźnie Nietzsche nam uzmysławia, że etyka pojawia się dokładnie wtedy, kiedy my nie szukamy takich atrap, na które możemy zrzucić, czy to wyrzuty sumienia, czy coś, co złego zrobiliśmy. Tylko bierzemy wszystko na tak zwaną klatę. Czyli tak, przyjmuję, to zrobiłam źle i to mnie obciąża. Tu mam zabrudzone sumienie, bo okłamałam, czy ukradłam. Cokolwiek. I to właśnie kolokwialne branie na klatę jest takim momentem, w którym my konfrontujemy się tak naprawdę z samymi sobą. I Nietzsche nam pokazuje, to jest bardzo trudny moment, bo my raz kulturowo jesteśmy przyzwyczajeni, żeby uciekać przed sobą i kulturowo mamy bardzo dużo zbudowanych takich elementów, które mogę użyć, żeby wyczyścić moje sumienie. Bo to może być na przykład spowiedź, to może być ten gest przepraszania, zadośćuczynienia. I wtedy mamy to poczucie, okej, wymazujemy to, co złe. A Nietzsche mówi, to nie jest etyka. Etyka zaczyna się wtedy, kiedy ja tak działam, wiedząc, że do mnie wszystko wróci. Czyli tak działam, żeby to, co wróci... Prawda? Nie było czymś, co będę musiała potem dźwigać całe swoje życie.
James Cole w pewnym momencie, lądując w zakładzie psychiatrycznym, poznaje jeszcze jedną osobę, o której warto porozmawiać. To jest Jeffrey, którego gra Brad Pitt, syn naukowca, anarchista, błyskotliwy i nieprzewidywalny. Często mówi prawdę, chyba, choć większość uznaje, że żyje w obłędzie. Jest cytat. Psychiatria to religia XX wieku. Ludzie wierzą w psychiatrów jak kiedyś w kapłanów.
To jest w ogóle piękny motyw, bo z jednej strony...
Teraz trochę o szaleństwie i racjonalności.
Tak, i anarchizmie. No bo z jednej strony tak naprawdę Jeffrey uosabia wszystko to, czego się bali racjonaliści, zwłaszcza ci tacy XIX, początek XX wieku. No bo tu mamy właśnie i ten element anarchistyczny, jakiegoś takiego totalnego buntu, myślenia alternatywnego i racjonalizmu. Czy w ogóle bycia poza strukturą. Z drugiej strony tak naprawdę Jeffrey to jest też taka postać, którą Lyotard pewnie by pokochał. No bo Lyotard ma w pewnym momencie takie myślenie o tym, że wielkie metanarracje nam upadają. On głosił tą śmierć podmiotu właśnie też jako takiej metanarracji o sobie samym czy o człowieku. Natomiast zamiast tych wielkich metanarracji proponuje nam małe narracje,
tak, małe
indywidualne
znaczy...
opowieści, to. Tak, jakieś takie niszowe, subkulturowe.
No, ale Lyotard wszystkim... mówi o prawdzie w ogóle, czy go nie interesuje, biorąc pod uwagę to, że prawda przynależy tej wielkiej opowieści, tej wielkiej narracji, a już jak schodzimy na te opowieści indywidualne, to czy prawda ma znaczenie?
Jak sobie ją konstruuję w moim małym zakresie? Tak, no bo Lyotard też pokazuje, że upadek wielkich metanarracji wcale nie oznacza upadku narracji w ogóle. Bo my potrzebujemy sobie coś zbudować. Choćby tą naszą opowieść o świecie. Albo o sobie, tak. Czy potrzebujemy również w tych małych grupach, prawda, choćby społecznych, nawet tych anarchistycznych, zbudować sobie pewien obraz świata. I dla Lyotarda to jest naturalne. To nie jest nic złego. Problem zaczyna się wtedy, kiedy z tych małych opowieści robimy jakąś uniwersalną i teraz wszystkim chcemy wrzucić się na kark, mówiąc, tu mieszka prawda, to jest właściwe.
Moja racja jest lepsza od twojej racji, tak?
Tak. Moja jest lepsza, nie? Mojsza. No więc dla Lyotarda ta dekonstrukcja, to ogłoszenie upadku wielkich metanarracji, ale też śmierć podmiotu, to jest takie rozbijanie tego muru pewnych tradycji kulturowych, ale również prowadzenia nauki czy racjonalności i pokazywanie, że przecież świat jest o wiele bardziej skomplikowany, dlatego te różne nasze sposoby patrzenia na rzeczywistość, te różne kulturowe formacje są istotne, bo dopiero w tej różnorodności my możemy wypaczyć coś, co da nam obraz świata. Ale jak zrezygnujemy z metanarracji, czyli z tego obiektywnego poznania, które zawsze w każdych okolicznościach dla każdej istoty rozumnej będzie pewne, jasne, prawdziwe, to wtedy dopiero będziemy mogli się otworzyć na pluralizm i wtedy dopiero będziemy mogli zacząć zastanawiać się, co ja tak naprawdę widzę.
Albo uznają nas za szaleńca. To też jest niewykluczone.
No i tutaj z kolei
Foucault, Michel historia szaleństwa.
Tak, Foucault, który mówi o tym, żeby otworzyć więzienia i szpitale psychiatryczne.
Bo obłęd nie jest chorobą, jest konstruktem społecznym, tak? To znaczy, to społeczeństwo wyznacza normę i uznaje, że ten pacjent jak Jeffrey nie mieści się w tych kategoriach obowiązujących.
Ale jakbyśmy Jeffrey'a przełożyli na ten język Foucault, to przecież Foucault dokładnie to pokazuje, że na przykład być może w średniowieczu Jeffrey byłby świętym, bo ma wizję, buduje jakieś rzeczywistości, ciekawie pokazuje świat, więc może byłby świętym, a może byłby niebezpiecznym magiem, który skończyłby w więzieniu. Potem ten świat XVIII-XIX wiek coraz bardziej się klinicyzuje, więc najpierw mamy obłęd, szaleństwo, które już nie jest tą manią, która będzie twórcza, tylko zaczyna być jakąś niebezpieczną. Stąd Foucault mówi, popatrzmy jak wyglądały zakłady dla obłąkanych w XIX wieku. Ludzi przykowano do ściany, traktowano w sposób brutalny. No i wreszcie mamy jednostkę chorobową, którą nazwiemy na przykład schizofrenią, albo jednostkę inną chorobową, która będzie nam w jakiś sposób porządkowała myślenie o tym człowieku. Klinicyzacja oznacza, że wchodzimy w ten sterylny świat. Razem z definicją schizofrenia dostajemy cały pakiet nie tylko medycznych usług, ale też jakby podejścia do człowieka. Ale przecież za każdym razem mamy tego samego Jeffrey'a. Z tym samym sposobem patrzenia na świat. Czyli raz jest świętym, raz jest obłąkanym i trzeba coś z nim zrobić, spacyfikować, przykuć go do ściany, a jeszcze innym razem będzie człowiekiem, któremu prawa człowieka przysługują i którego z szacunkiem należy wyleczyć z jego wizji świata.
Czyli i teraz, nauka zmienia się we władzę sądzenia trochę, tak?
Trochę tak, a poza tym nauka daje też i myślę, że to jest najważniejsze, co pokazuje Foucault. Nauka daje nam władzę. I teraz jaką metodę zastosujemy i jak kogoś nazwiemy, tak będziemy go traktować. No przecież eugenika dawała władzę nad tymi, którzy zostali uznani za rasowo gorszych. i tych ludzi można było eksterminować czy zmuszać do morderczej pracy. Klinicyzacja dla Foucault to jest z jednej strony zabezpieczenie gdzieś człowieka, którego już nie torturujemy, nie poniżamy, ale też w taki medyczny sposób każdą wizję sprowadzamy do jakiejś jednej normy. Więc tu też będzie to niebezpieczeństwo, że na przykład kogoś bardzo twórczego albo alternatywnego, nie mieszczącego się w schematach, potraktujemy na ten kliniczny sposób. Stąd Foucault przestrzegał przed tymi matrycami, natomiast pokazywał, że przed nimi nie uciekniemy. Więc cały czas ten Jeffrey będzie albo świętym, albo obłąkanym, albo schizofrenikiem.
Zostawiamy Państwa z filmem 12 małp. To będą Państwo musieli ocenić, co jest prawdą, a co jest złudzeniem. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.